Benjamin Libet pozostaje jednym z tych badaczy, których nie sposób uczciwie ani kanonizować, ani unieważnić bez utraty z pola widzenia prawdy o kondycji ludzkiej. Kanonizacja czyni z niego proroka, który rzekomo raz na zawsze rozstrzygnął problem wolnej woli za pomocą stopera i elektrod. Unieważnienie natomiast redukuje go do twórcy efektownego eksperymentu, którego znaczenie miało wyparować pod naporem późniejszej krytyki metodologicznej. Wobec Libeta należy zachować postawę lojalności krytycznej. W tej uproszczonej opowieści mózg występuje jako zimny dyktator, świadomość jako zastraszona sekretarka, a wolna wola jako dział public relations upadłego przedsiębiorstwa metafizycznego. Libet zasługuje na głęboką rekonstrukcję w świetle nowej wiedzy. Współczesny paradygmat nauki o świadomości jest pluralistyczny i metodologicznie znacznie bardziej wyrafinowany niż w czasach pionierskich prac Libeta. Pytanie brzmi, jaki typ aktywności mózgowej ma być uznany za neuronalny korelat doświadczenia? W sporze tym uczestniczą m.in. globalna neuronalna przestrzeń robocza oraz teoria informacji zintegrowanej. Teorie nie tylko przemawiają już z katedry, ale muszą wejść na salę rozpraw i zgodzić się na wspólne dowody. Wyniki prac z 25 roku wskazują, że żadna z wielkich teorii nie uzyskała pełnego monopolu na prawdę o ludzkim umyśle. Co ciekawe, pewne ślady świadomości silniej wiązano z tylnymi obszarami sensorycznymi niż z przedczołowym centrum dowodzenia. Taki obrót spraw komplikuje prostą opowieść o świadomości jako triumfie wyłącznie najwyższej kory racjonalnej. Jest to niezwykle ważne dla interpretacji Libeta, ponieważ jego ujęcie od początku było nieufne wobec zbyt prostej lokalizacji świadomości w jednym punkcie. Interesował go nie tylko konkretny adres neuronalny, lecz przede wszystkim czas dojścia procesu do statusu świadomego. Jeżeli współczesna nauka przesuwa akcent na dynamikę sieci i rekurencję, to Libet nie zostaje obalony, lecz zyskuje nowe życie. Okazuje się on wcześniejszym uczestnikiem tej samej zmiany paradygmatu, od świadomości jako rzeczy w mózgu, do świadomości jako zdarzenia organizowanego w czasie. Dla prawnika byłaby to różnica między ustaleniem siedziby organu a ustaleniem procedury wydania konkretnej decyzji administracyjnej. Sama siedziba nie wyjaśnia przecież skuteczności aktu, ani jego prawomocności w systemie. Trzeba znać sekwencję, kompetencje, termin oraz tryb, w jakim impuls staje się obowiązującym postanowieniem. Najpoważniejsza krytyka Libeta dotyczy interpretacji potencjału gotowości. Ten klasyczny parametr pokazywał, że nieświadoma aktywność mózgowa poprzedza raportowaną świadomą intencję ruchu o kilkaset milisekund. Metaanaliza eksperymentów typu Libet wskazuje, że baza dowodowa jest cieńsza niż sugerował mit założycielski. Szczególnie doniosła jest tutaj krytyka Arona Schurgera, który zaproponował model akumulacyjny. W tej interpretacji potencjał gotowości nie musi być śladem już podjętej nieświadomej decyzji o działaniu. Może on wynikać z szumu neuronalnego, który w pewnym momencie przekracza próg i inicjuje fizyczną reakcję organizmu. To zasadniczo zmienia ton debaty, odbierając jej posmak taniej sensacji o braku sprawstwa. Nie można już z powagą sędziego ostatecznego twierdzić, że mózg podjął decyzję, zanim świadomość w ogóle ją poznała. Można natomiast nadal mówić, że procesy poprzedzające ruch są częściowo nieświadome i rozproszone w czasie. Daniel Dennett podszedł do odkryć Libeta z charakterystycznym, uprzejmym sceptycyzmem. Nie ufał on prostemu traktowaniu raportów introspekcyjnych jako bezpośredniego dostępu do precyzyjnego momentu, w którym myśl pojawia się w teatrze świadomości. W perspektywie Dennetta świadomość nie jest centralną sceną, lecz rozproszonym procesem interpretacji i nieustannej konkurencji treści. To, co nazywamy momentem uświadomienia sobie czegoś, jest raczej późniejszym, narracyjnym ustaleniem. Dennett obawiał się, że Libet przemyca do nauki stare, kartezjańskie założenie o jednym wyraźnym miejscu i czasie, w którym doświadczenie nagle staje się świadome. Niemniej jednak dennettowska ostrożność nie musi wcale rozstrzygać sporu na niekorzyść Libeta, lecz raczej precyzuje, co właściwie próbujemy zmierzyć za pomocą zegara. Libet pozostaje postacią kluczową właśnie dlatego, że jako pierwszy tak dobitnie pokazał, iż czas subiektywny i czas neuronalny nie są tą samą wartością. Patricia i Paul Churchland, reprezentujący radykalne nurty neurofilozofii naturalistycznej, również patrzyliby na libetowskie koncepcje z dużą dozą podejrzliwości. Ich sceptycyzm wobec bytów mentalnych o zbyt luźnym, metaforycznym mechanizmie jest w pełni zrozumiały w świecie twardej nauki. Jednak eliminacyjny temperament Churchlandów, skłonnych do zbyt łatwego wyrzucania pojęć pierwszoosobowych do kosza, ma swoją wysoką cenę poznawczą. Jeśli zredukujemy umysł do czystej fizjologii, możemy obudzić się w świecie doskonałych mechanizmów, w którym nie ma już nikogo, kto mógłby ich doświadczać. Daniel Wegner pokazuje, że nasze poczucie świadomej woli może być w dużej mierze sprytną, psychologiczną konstrukcją. Człowiek przypisuje sobie sprawstwo zazwyczaj wtedy, gdy myśl poprzedza działanie, pasuje do niego logicznie i nie posiada żadnego innego, konkurencyjnego wyjaśnienia. W tym sensie stwierdzenie ja chciałem bywa nie tyle przyczyną sprawczą, ile interpretacją dokonaną już po fakcie przez nasz wewnętrzny system narracyjny. Każdy, kto zna dynamikę dużych organizacji albo mechanizmy polityki, wie doskonale, że człowiek potrafi wygenerować uzasadnienie dla swoich czynów z prędkością nowoczesnej drukarki ministerialnej. Pytanie brzmi jednak, czy ta sprawność w konfabulacji wyklucza istnienie realnej kontroli nad impulsem. Wegner nie dowodzi przecież, że każde poczucie woli jest fałszywe, lecz jedynie, że poczucie sprawstwa bywa omylne i podatne na sugestie. Benjamin Libet jest dziś najlepiej broniony nie jako dogmatyk wolnej woli, lecz jako twórca pionierskiego modelu proceduralnego. Jego główna zasługa polega na tym, że wprowadził do sporu o naturę umysłu rygorystyczną skalę czasową. Człowiek nie jest więc czystą obecnością. Jest organizacją opóźnień, w której wolność okazuje się nie tyle brakiem przyczyn, co zdolnością do ich czasowego zawieszenia. Kiedy ktoś mówi dziś przekonaniem, że podmiot zdecydował, musimy zapytać, na którym konkretnie etapie wielopoziomowego procesu zaszła ta decyzja. Współczesne badania nad świadomością dodatkowo utrudniają prostą opowieść o jednym suwerennym centrum sprawczości, rozbijając ją na szereg współpracujących modułów. Globalna przestrzeń robocza podkreśla, że treść staje się świadoma dopiero wtedy, gdy zostaje szeroko udostępniona różnym systemom poznawczym w mózgu. Z kolei teoria informacji zintegrowanej szuka miary jedności i nieredukowalności doświadczenia. Żadna z tych nowoczesnych teorii nie jest prostym powrotem do koncepcji Libeta, ale wszystkie one potwierdzają jego najważniejszą intuicję. Świadomość nie jest bierną kopią bodźca, lecz zorganizowanym procesem, który zależy od czasu, integracji i kontekstu. W tym sensie teoria Libeta może być dziś czytana nie jako konkurencyjna wobec współczesnych modeli, lecz jako ich fundamentalne, temporalne ostrzeżenie. Każda teoria świadomości, która nie wyjaśnia, jak długo musi trwać aktywność neuronalna, aby powstało doświadczenie, pozostaje po prostu niepełna. Model, który nie odróżnia prostej detekcji bodźca od raportowalnej świadomości, wykazuje się niebezpieczną nieostrożnością pojęciową. Obrona koncepcji Libeta nie może polegać na udawaniu, że świadome pole mentalne jest dziś standardowym elementem podręczników neuronauki. Pozostaje ono raczej fascynującą partyzantką na obrzeżach głównego nurtu. Nie wolno jednak pominąć faktu, że motywacje stojące za tą teorią są wciąż uderzająco żywe. Libet zaproponował istnienie pola mentalnego właśnie dlatego, że lokalne, rozproszone aktywności neuronalne nie tłumaczą w prosty sposób jedności naszego przeżywania ani poczucia sprawczości. Warto wykonać odważny ruch interdyscyplinarny i spojrzeć na nauki społeczne, które od dawna radzą sobie z podobnymi dylematami. W socjologii czy ekonomii akceptujemy istnienie struktur emergentnych, które nie są rzeczami materialnymi w prostym sensie, a mimo to wykazują realną moc sprawczą. Rynek nie jest przecież pojedynczym obiektem fizycznym, a jednak potrafi skutecznie modyfikować zachowania milionów ludzi na całym globie. Norma prawna nie posiada masy ani objętości, lecz potrafi zatrzymać fizyczne ciało przed wykonaniem gwałtownego czynu. Oczywiście musimy zachować ostrożność. Świadomość nie jest rynkiem finansowym, a świadome pole mentalne nie jest kodeksem handlowym. Sama analogia nie stanowi dowodu na poprawność teorii, ale pokazuje coś znacznie ważniejszego. Dowodzi mianowicie, że przyczynowość realizowana przez organizacje, ograniczenie, selekcję i modulację nie jest żadnym naukowym dziwactwem. Jest ona raczej codziennością systemów złożonych, w których wyższy poziom porządku narzuca reguły poziomom niższym. Program komputerowy nie jest niezależny od sprzętu, ale nie wyjaśnimy jego działania, opisując wyłącznie ruch elektronów w tranzystorach z pominięciem architektury kodu. Podobnie świadomość może być całkowicie zależna od mózgu i zarazem wymagać poziomu opisu, którego nie zastąpi sama mikrofizyka wyładowań synaptycznych. To nie jest ucieczka od nauki w stronę mistycyzmu, lecz stanowczy sprzeciw wobec ubóstwa opisu, który gubi sens w nadmiarze szczegółów. Najsilniejsza współczesna krytyka wobec libetowskiego weta uderza zazwyczaj w jego skalę, wskazując na prostotę badanych czynności. Eksperymenty z ruchem nadgarstka nie wydają się analogiczne do złożonych decyzji moralnych, politycznych czy ekonomicznych. Jednak ta oczywista różnica wcale nie przekreśla dorobku Libeta, lecz stawia go w nowym, znacznie ciekawszym świetle. Pokazuje ona raczej, że jego badania dotyczą minimalnej jednostki problemu, swoistego atomu sprawczości, który w realnym życiu obrasta w kolejne warstwy. Jeżeli nawet na poziomie prostego ruchu istnieje nieświadome przygotowanie i okno na świadome hamowanie, to w działaniach złożonych powinniśmy spodziewać się jeszcze bardziej gęstej architektury. Potrzebujemy zatem nie mniej Libeta, lecz więcej warstw opisu, które pozwolą nam zrozumieć, jak stajemy się autorami własnych czynów. Człowiek nie jest pierwotnym suwerenem własnego mózgu, lecz ostatnią instancją stojącą na granicy między impulsem a czynem. Pytanie brzmi, czy w świecie, który obsesyjnie optymalizuje naszą natychmiastowość, zdołamy jeszcze obronić prawo do zbawiennego opóźnienia? Czy staniemy się strażnikami własnej wolności, czy jedynie gumową pieczątką dla algorytmów, które już dawno podjęły za nas decyzje?